czegoś, co się nazywa po polsku Pakt Uczciwości, po angielsku Integrity Pact. To Integrity jest trudno przetłumaczalne, bo w takim angielskim sensie to oznacza nie tylko uczciwość, ale taki też spójność, dobre zarządzanie, odpowiedzialność. No wiele rzeczy się tam w tym Integrity mieści, a u nas takiego jednego słowa nie ma. A ten idea tego paktu uczciwości, ja też może wspomnę, że ten, jakby ta nasza grupa może jest mniej warsztatowa niż dwie inne grupy, ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że Państwo pewnie się z tą ideą nie zetknęli, więc to jest trochę bardziej prezentacyjne i troszkę też nie ukrywam, że nam będzie służyła, żeby złapać taki odbiór od osób, które się z tą koncepcją pierwszy raz stykają, więc proszę jak najbardziej być otwartym, krytykować, pytać, dopytywać. Oczywiście też w tą całą godzinę mi się nie uda wszystkiego na pewno zaprezentować. Ale właśnie chciałem dosłownie jeszcze jakieś 5 minut opowiedzieć o takich najgrubszych elementach tego paktu uczciwości. No i właśnie, zacząwszy od tej koncepcji, że tam chodzi o takie różne rzeczy, to jest co do idei swego rodzaju umowa. Umowa między wykonawcą, między zamawiającym i między obserwatorem społecznym, że postępowanie przetargowe od momentu, kiedy się je właściwie projektuje, aż do momentu, kiedy się je odbiera, znaczy inwestycje czy cokolwiek innego, zamówienie, no będzie spełniało standardy wyższe niż na przykład przewiduje to prawo. To była taka koncepcja, ona w ogóle jest wymyślona przez Transparency International bardzo dawno temu i ona kiedyś się nazywała Islands of Integrity, więc w ogóle już tak poetycko. I ona była wymyślona dla państw, które na przykład w ogóle nie mają prawa do mówienia publicznych, są bardzo narażone na korupcję. I koncepcja była taka, żeby przynajmniej na przykład kilku wybranych zamówieniach wygenerować jakąś dobrą praktykę i przy braku prawa poprzez tą dobrą praktykę sprawić, że zacznie się zmieniać w ogóle kultura właśnie zamawiania różnych, realizowania różnych publicznych zamówień. Ale to było testowane właśnie głównie w takich krajach mniej rozwiniętych niż państwa europejskie. Ale w którymś momencie się zainteresowała tym Unia, Komisja Europejska, jak takim ewentualnie dodatkowym narzędziem, które mogłoby posłużyć w dbaniu o interesy właśnie finansowe wspólnoty, tam gdzie przetargi dotyczą właśnie wydatkowania funduszy unijnych. I co do idei, jest to właśnie takie narzędzie compliance tak naprawdę, bo dalej chodzi o to, żeby znaleźć coś pomiędzy prawem, a jakby coś, co jest nie do końca ujęte w prawie, ale mieści się tak naprawdę w takim dobrym. Tak, przyzwoitość, uczciwość, praktykę. I my w 11 krajach tą koncepcję testujemy. Właściwie ją rozwijamy w każdym kraju z osobna, bo mimo że prawo zamówień publicznych jest do jakiegoś stopnia zharmonizowane w Unii Europejskiej, ale jednak ono jest dalej bardzo, bardzo odmienne. No niemniej na pewno ono jest bogate. Są różne uwarunkowania polityczne, sytuacje w konkretnych państwach, więc tak naprawdę w każdym państwie ten projekt uczciwości jest robiony od początku niemalże. Bo docelowo to jest tak naprawdę umowa. To jest umowa i w naszych, tak powiem, uwarunkowaniach prawnych, to jest umowa tak naprawdę cywilnoprawna. W niektórych krajach to jest umowa taka trójstronna, że faktycznie są trzy strony takiego porozumienia, zamawiający, wykonawca, ten partner społeczny. W innych państwach jest to inaczej rozegrane. U nas jest to tak, że to jest porozumienie między Fundacją Batorego, która została wybrana przez Komisję Europejską jako taki partner społeczny, a Polskimi Liniami Kolejowymi, które są zlecającym jednego wybranego do testowania zamówienia. I myśmy właściwie przez pół roku tworzyli tą umowę. Ja nie będę w detalach opowiadał, jest do obejrzenia na stronach internetowych, można sobie ją przeczytać. Natomiast wykonawcy została, tak powiem, jego część narzucona, krótko mówiąc, ponieważ myśmy w trakcie rozmowy nad tym, jak to właściwie tą ideę zaimplementować, doszli do wniosku, że najprostszym sposobem będzie po prostu wbudowanie tej części dla wykonawcy w dokumentację przetargową. Czyli jest to po prostu część umowy z wykonawcą, w której pojawiają się różne zobowiązania i takich trzech elementach zasadniczych, bo ja nie chcę, oczywiście jak będą pytania, to ja opowiem, mogę wejść w jakieś szczegóły, ale tak naprawdę ta umowa, ona reguluje wiele różnych detali, typu na przykład sposób, właśnie to jest główny taki element, znaczy to jest, poszerza możliwości dostępu do informacji o zamówieniu dla tego obserwatora społecznego, ale jednocześnie też i dla opinii publicznej, ponieważ my na bazie tej umowy no mamy możliwość, jak się czegoś dowiemy o tym zamówieniu, to łącznie z takimi rzeczami kontrowersyjnymi, tam są pewne ograniczenia dotyczące poufności, ale mamy prawo, że tak powiem, ogłosić to, opublikować, poinformować opinię publiczną. Więc taki pierwszy komponent tego paktu uczciwości to jest poszerzenie tak naprawdę prawa do informacji publicznej. Drugi komponent ważny to jest dopuszczenie społeczeństwa do obserwacji bezpośredniej tego, tak mówię szeroko, społeczeństwa obserwacji tego zamówienia. No w naszym przypadku praktycznie na razie się to dzieje tylko w taki sposób, że fundacja, my, nasz zespół, osoby, z którymi współpracujemy, no, bierzemy udział w różnych czynnościach, które dotyczą tego przetargu. Myśmy od samego początku nie weszli, to znaczy od momentu, kiedy dokumentacja była przygotowywana, to jest też ciekawy wątek, którego może nie będę tego rozwijał. Mogliśmy wejść, nie weszliśmy z powodów różnych dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, ale jesteśmy od momentu, kiedy ogłoszono przetarg, łącznie z obserwacją prac komisji przetargowej, gdzie byliśmy członkami komisji przetargowej po prostu, bez prawa głosu, ale w tej formule. No i na przykład teraz w praktyce to też tak wygląda, że otrzymujemy całą korespondencję od wykonawcy, od zamawiającego, od inżyniera kontraktu.
Mogę się bardzo zapytać, tak. A na jakiej zasadzie Państwo są członkiem komisji? Znaczy wyznaczył Was zamawiający, czy są Państwo, nie wiem, mężem zaufania publicznego? Bo...
A, to no, ja może sobie zapiszę i wrócę do tego, bo to jest... Tylko skończę tą opowieść i dam jeszcze głos, że tak powiem, wykonawcy, żeby dopowiedział trochę swojego obrazka, ale ja sobie to od razu zapiszę, bo to jest...
Bo ja potem zapomnę.
Ale to ja będę pamiętał. Na jakich zasadach byliśmy członkami komisji?
No bo to rozumiem, ktoś się musi na to zgodzić. To nie jest tak, że sobie wejdę i halo, chcę być członkiem komisji.
Oczywiście. To była ciekawa w ogóle historia.
Pewnie za tym stoi.
A tylko, żeby dokończyć jeszcze tę jedną część i ostatnią, o której chcę wspomnieć. Oczywiście części tego paktu jest więcej, ale tam no też testujemy taką możliwość, czy dałoby się zaangażować, jak powiem, w obserwację szerszą publiczność, nie tylko nas, jako organizację, która, prawda, ma na to jakiś grant przyznany z Komisji Europejskiej, ma zasoby, żeśmy zmobilizowali jakichś ekspertów, to wiadomo, że ja nie jestem inżynierem, nie jestem też prawnikiem, więc musieliśmy mieć pomoc prawną i taką merytoryczną, żeby być w stanie jakoś obserwować to zamówienie. Ale też jest idea taka, żeby sprawdzić to, co się na przykład w tych krajach mniej rozwiniętych sprawdzało, to znaczy zmobilizować na przykład społeczność, której dotyczy ta inwestycja, żeby ona zechciała się też temu przyglądać. I z tym od razu powiem, że nam idzie jak po grudzie i to są różne czynniki, mogę też to rozwinąć, jak będą tego pytania. Co? To jest linia kolejowa Częstochowa-Zawiercie, część linii kolejowej numer 1. Jednym z takich czynników, to ja już wiem ze swoich innych, tak powiem, obserwacji, niestety ten rejon w ogóle tak obywatelsko jest słabo rozwinięty. Ale mogę opowiedzieć o próbach zmobilizowania tej społeczności w tych obszarze. No i trzecia rzecz, to są ci sygnaliści faktycznie. Znaczy myśmy, można powiedzieć, zrobili taką rewolucję z tą koncepcją Paktu Uczciwości, bo do tej pory właściwie wszystkie pakty, które istniały gdzieś tam na świecie i te, które są teraz testowane w krajach unijnych, żaden z nich nie ma takiego zobowiązania po stronie wykonawcy, żeby wdrożyć procedurę chroniącą osoby, które by chciały zasygnalizować nieprawidłowości dotyczące tego zamówienia. A u nas to się stało takim elementem. Wykonawca teoretycznie mógł tego nie zrobić, ale zrobił, wprowadził procedurę. No i my jesteśmy teraz w momencie już po przetargu, ta inwestycja trwa, to jest taki przetarg w formule projektu i buduj. I teraz jest etap projektowania i patrzymy, że tak powiem, na różne rzeczy. Mogę też do różnych paru jakichś naszych obserwacji nawiązać. Korupcji żadnej się póki co nie zdarzyło. Nikogo żeśmy za rękę. Może to jest tak, jak, że tak powiem, obiekt obserwowany zmienia się pod wpływem obserwacji. Może tak być. Ale no nie jesteśmy
to jest
tego...
To bardzo dodatni aspekt waszej obecności.
Może tak być.
Przynajmniej prewencyjny. Przynajmniej tak teoretycznie można
powiedzieć. Ale dałbym jeszcze dosłownie na 5-7 minut głos naszemu kochanemu wykonawcy, żeby powiedział, jak odbiera ten pakt.
Dzień dobry, nazywam się Joanna Nowak.
Czy trudno było się dostosować? To jest duża, że tak powiem, udręka dla przedsiębiorcy w tym kierunku. Swobodnie, całkowicie. Okay.
Nazywam się Joanna Nowak, jestem przedstawicielem wykonawcy, czyli spółki z USA z siedzibą w Krakowie. Wykonawca z USA po wygraniu przetargu nieograniczonego podpisał z PKP PLK jako inwestorem umowę w formule projektu i buduj na wykonanie linii kolejowej numer 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie. Wartość kontraktu netto to jest około 370 milionów. I w ramach naszych zobowiązań, które wynikały z dokumentacji przetargowej, wdrożyliśmy u siebie politykę zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów. Projekt tej polityki został skonsultowany z Fundacją Batorego, został zaakceptowany.
Czy myśmy taki dołączyli wzór, że tak powiem, który mógł być modyfikowany. Rozumiem, że trochę został zmodyfikowany, ale nie dużo.
To raczej kosmetycznie. Także zostało to przyjęte na podstawie zarządzenia prezesa. Polityka u nas została przyjęta, została wysłana do wszystkich pracowników w formie maila, została opublikowana również na stronie internetowej spółki. Został ustanowiony doradca, osoba do kontaktu dla potencjalnego sygnalisty. Dwa słowa jeszcze odnośnie tej polityki zarządzania etycznego. Kto to jest sygnalista, no to już wiemy, osoba, która w dobrej wierze zgłasza jakieś nadużycia. Jest tam polityka zapewnia jej poufność, jest zastrzeżony poufny obieg korespondencji w zakresie tego zgłoszenia, jest ustanowiony rejestr zgłoszeń, doradca jest osobą niezależną, podlega tylko zarządowi.
Nie jest pracownikiem.
Jestem pracownikiem, jestem radcą prawnym, podlegam bezpośrednio zarządowi. Można się do mnie zgłosić, jest podany numer telefonu, numer mailowy albo przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Jest tam zakładka zgłoszenia dotyczące polityki zarządzania etycznego. Od razu powiem, że zgłoszeń nie było. Znaczy były takie tak zwane całkowicie niezwiązane z tematem. Jakieś reklamy tam płynęły, dwie w języku angielskim. I to jedna przed samym właśnie dwa dni temu, więc myślałam, że już coś właśnie będzie pierwsze zgłoszenie, ale jednak okazało się, że to jest reklama.
Mogę mieć pytanie do Pani, bo rozumiem, że wcześniej Państwo nie mieliście ani systemów compliance, ani compliance officera, jakby wdrożyliście tę politykę jakby w wyniku tego, że startowaliście w tym konkretnym przetargu, tak?
Tak, nie mieliśmy polityki zarządzania etycznego i jeśli chodzi o rozpowszechnienie jej, to i na radach produkcyjnych była o tym mowa. Jest też nie tylko w ramach tego zadania można zgłaszać jakieś nadużycia, także tutaj był też Marcin Waszek z Fundacji też udział wywiadu do naszej gazetki zakładowej, także staramy się to jakoś nagłaśniać, informować o tym.
Czyli dla Państwa był to powód do tego, żeby w całej organizacji to wprowadzić, tak? Dobrze rozumiem.
Proszę.
W całej organizacji, żeby to wprowadzić, jak rozumiem, dla różnych celów, nie tylko do tego postępowania.
Tak, formalnie funkcjonuje to pod nazwą, czy to jest w ramach projektu Częstochowa Zawiercie i na podstawie, w związku z tym projektem zostało wprowadzone, ale tak jak mówiliśmy, to jest informacja dla pracowników, jest informacja na naradach produkcyjnych, że i pracownicy nawet, którzy nie mają dostępu do maila, to wtedy kierownicy zostali poinformowani, żeby przekazać pracowników, którzy nie mają dostępu do maila. No bo wiadomo, że pracownicy fizyczni nie korzystają z tej poczty firmowej, o przekazaniu takiej informacji, także jest ona jakby szeroko rozpowszechniona.
Ja tylko dodam, bo Asiunia tam mi mówiłaś, że to spowodowało jakiś problem. To był ciekawa rzecz, bo myśmy kiedy forsowali, to ostatecznie była, nie ma z nami niestety w PLP dzisiaj, choć miała być, ale rozumiem, bo oni z Wrocławia do nas dojeżdżają, ale kiedy myśmy tą formułę umieszczenia tego zobowiązania w umowie uzgodnili, tam były bardzo duże obawy po stronie zamawiającego, że to będzie generowało powody do protestów na etapie. Tak, że to jest taki nietypowy element, który się nie zdarza i co tu jakiś obserwator społeczny, dlaczego oni mają cokolwiek robić. Okazało się, że nie było żadnych protestów.
My nie protestowaliśmy.
Ale to może ja proponuję tak, bo mamy jakieś 40 minut.
Tam innych ofert.
Tylko zaproponuję, powiem schemat, może jak powiem, otworzymy pytania do nas. A w drugi, tak powiem, w ostatnich 15 minutach, to ja bym też miał pytania do Państwa. Więc to powiedziawszy, możemy odpowiadać, nie? Ja jako ten obserwator, ty jako wykonawca, ja w sumie też miałem do Ciebie pytanie takie, czy to jakieś zainteresowanie u Was wzbudziło, kiedy żeście składali ofertę, znaczy, bo przeglądaliście dokumentację, a tam nagle coś takiego, czy to był jakiś element dyskusji u Was, czy...
Przynajmniej na początku też było to zdziwienie, że jednak coś takiego się pojawia, a bierzemy udział w przetargach kolejowych, te dokumentacje w pewnych zakresach są oczywiście powtarzalne, a tu jednak nowość, ale większych obaw to nie budziło i teraz możemy przełożyć to na naszych podwykonawców, że to również nie budzi ich wątpliwości, ponieważ mamy zapis w umowach podwykonawczych, że inwestycja jest objęta paktem uczciwości, że jest polityka wdrożona, że ona jest dostępna na stronie internetowej i nigdy nie spotkaliśmy się z tym, żeby jakiś podwykonawca miał jakieś zastrzeżenia do tego, albo żeby ktoś nam wręcz odmówił podpisania umowy albo żądał zmiany tych warunków. Także podejście do tego jest pozytywne i spotka się ze zrozumieniem. A jeśli chodzi o ilość ofert, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno więcej niż jedna.
Były cztery oferty, żaden z wykonawców.
To rozumiem, że kryterium ceny.
No nie, bo to już było w tym nowym reżimie i tam był chyba okres gwarancji i...
Okay.
Tak. Ale w praktyce to była cena, no powiedzmy
czy mogę zapytać o to, jak do tego doszło, że to akurat PRI tak, to znaczy rozumiem, że jest jakiś pomysł, tak? Państwo chcieli to realizować.
Już tłumaczę, bardzo szybko.
Skąd ten lokowanie, czy...
Znaczy w praktyce tego skąd? Nie powiem. Znaczy to jest w ogóle od samego zarania uzdrowionego pomysłu, no to stoi w ogóle umowa ramowa między Komisją Europejską a Transparency International, która obejmuje, oni po prostu mogą przedstawiać jakieś pomysły, które w ramach umowy ramowej Komisja może wziąć. I pewnie na którymś momencie przedstawili Pakt Uczciwości, to zostało wzięte. Sama procedura wyboru, dlaczego koleje, dlaczego akurat ta inwestycja, to wyglądało tak, że najpierw rząd zgłaszał w ogóle chęć udziału w tym pilotażu. Czyli to było wtedy jeszcze Ministerstwo Rozwoju. Zostało zgłoszone, jeszcze zgłosiło bodajże Urząd Wojewódzki Województwa Dolnośląskiego też zgłosił zainteresowanie, bo mogły też samorządy, przynajmniej Urząd Marszałkowski, samorządy mogły zgłaszać.
A kiedy to było?
To było jakiś 2015 rok, tak mniej więcej wiosna, coś takiego. No i później komisja przyjmowała te zgłoszenia, jedno odrzucała, jedno przyjmowała. Jak oni to oceniali, to tego już nie wiem. No ale zdecydowali się na projekt taki ogólnokrajowy i na sektor kolejowy, bo tam były zgłoszone różne inwestycje drogowe, IT, kolej, coś tam jeszcze.
Czyli to komisja wybrała sektor.
Tak, więc komisja powiedziała, że koleje. Z tego co ja podpytuję tych naszych opiekunów po stronie komisji, no to oni po prostu... Nie wiem, czy to akurat jest najbardziej racjonalne uzasadnienie do tego pilotażu, ale ponieważ to jest największa część w ogóle funduszy,
tak,
która
to
idzie,
to
oni powiedzieli, że chcą sobie zobaczyć jakiś jeden wybrany z tego obszaru. Nie ma żadnego innego kolejowego projektu wśród tych innych państw. Są drogowe, są różne inne, więc to też jest jedyny projekt taki kolejowy. Więc oni to wybrali, wskazali. Odesłali do rządu, to już był nowy rząd, więc na przykład było pytanie, czy kiedy to się wszystko dokonało, czy nowy rząd będzie chciał dalej to kontynuować. Chciał. W międzyczasie zmieniła się inwestycja, która miała być objęta tym paktem. Tam były różne terminy się zbiegały, bo się zmienił harmonogram wydatkowania też i tych funduszy unijnych. Więc w międzyczasie zmieniono inwestycję, ale trzymając się tych kolei. I myśmy też zgłaszali zresztą wszystkie... Jakakolwiek organizacja pozarządowa z Polski mogła zgłosić też swoją propozycję. Byliśmy jedynymi, którzy się zgłosili do tego. To był otwarty, tak powiem, nabór na tego obserwatora, więc zostaliśmy wybrani też w takiej procedurze otwartej. No i tak się znaleźliśmy, że tak powiem.
Rozumiem, to komisja dostała jakby wykaz różnych inwestycji i powiedziała, interesuje
tak,
mnie
ministerstwo
to,
wysłało.
To ministerstwo wysłało i powiedziało, my proponujemy akurat Częstochowe Zawiercie, tak?
Tak, ministerstwo to wysłało jakieś dwa projekty drogowe, jeden kolejowy.
Okay. I oni sobie wybrali.
I oni sobie wybrali. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nie pamiętam co zaproponował, ale wydaje mi się, że jakiś projekt drogowy.
Czyli komisja miała możliwość wyboru. Tak. Nie było tak, z naszej strony to i nic innego, tylko...
Nie, mieli wybór i... Nam generalnie, już nie chcę psuć atmosferę, ale myśmy chcieli drogi na przykład. Znaczy w ogóle ja osobiście bardzo chciałem projekty IT, ponieważ tam jest największy problem ze standardami tak naprawdę. I wydawało mi się, że po prostu tam jest największe pole do tego, żeby w ten pakt ubogacić jakimiś dobrymi praktykami. A tutaj mamy nie dość, że jest prawo zamówień publicznych, które jest dosyć bogate, że tak powiem, w różne... Znaczy jest też dziurawe, no. Ale są na przykład standardy, na przykład FIDIC, które wiele kwestii regulują też i takich etycznych, można się do tego odwoływać. Jest mnóstwo organizacji, które się zajmują, inżynierskich na przykład tymi, które no, można się zastanawiać, czy robią to efektywnie, czy nie, ale można się do czegoś odwołać. Więc jest jakieś tam pole, no ale komisja wybrała tak, jak wybrała.
Znaczy, mnie to interesuje, bo gdyby przyszedł do nas klient i mówił, że chce robić jakieś zamówienie, co możecie mi powiedzieć, żeby to zamówienie było jakby, nie wiem, procedura przejrzysta, żeby potem nie było zarzutu, że coś tam mam za uszami. To co mam takiemu człowiekowi powiedzieć? Jest taki i taki pakt, trzeba się zgłosić do nie wiem, Fundacji Batorego, czy do komisji, nie. Czy jak to zrobić, żeby te pana doświadczenia wklejać do dalszych postępowań?
Ja w ogóle straszny błąd popełniłem, bo nie zrobiłem rundy przedstawienia się, więc moderatorski błąd. A to teraz powinienem, może zróbmy bardzo szybko, dosłownie.
Nazywam się Elina Kusyjna, jestem radcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli i od 20 lat zajmuję się zagadnieniem korupcji. Poza tym jestem przewodnikiem miejskim po Warszawie.
Wow!
Ja mogę dodać, że jestem rowerzystą.
Marta Janowska, jestem radcą prawnym, pracuję w kancelarii Kaszmarczyk-Orzechowskiej i zajmuję się kwestiami compliance, mam doświadczenie w zamówieniach publicznych, ale też w innych obszarach, więc na pewne aspekty patrzę bardzo z lutu. Taka, bo compliance to jest coś takiego, co łączy wiele dziedzin tak naprawdę.
Tak naprawdę masz ten świetlik przed i po w kancelarii GESA, w międzyczasie byłam szlaka wiceprezesą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ten program Śwista. Dlatego tak jestem z tymi świstakami blisko związana. Oczywiście dostałam się do compliance, gdzie mogę tam wepchać, bo jednak te standardy trzeba po prostu popracować z poziomem uczciwości w ogóle.
Marcin Żywiałkowski, od niedawna rozpocząłem współpracę z Fundacją Batorego właśnie przy projekcie Paktu Uczciwości.
Ale z doświadczeniem.
Ale z doświadczeniem w kwestii
obserwowania
i obserwowania jako dziennikarz wcześniej, więc coś mogę wnieść.
Ja się nazywam Marcin Żywiałkowski, pracuję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Departamencie Postępowań Przetargowych.
Aleksander Żywioł, jestem radcą prawnym, prowadzę Fundację na Rzecz Warsztatów Marii Cecylicznej.
Nie dosłyszałam? Czego?
Prowadzę Fundację na Rzecz Warsztatów Marii Cecylicznej.
Dobra, to wracając do pytania, też mnie, że tak powiem, tak mi się to przypomniało, bo pomyślałem, że pani reprezentuje urząd.
Nie, ja byłam wiceprezesem w 2014-2017.
Ale to już mówię, generalnie na tym etapie. Znaczy wszystko jest, tak powiem, na otwartych licencjach, tak to nazwę. To, co żeśmy wypracowali i jest spisane, jest dostępne na stronie paktuuczciwości.pl. Ewentualnie są jakieś tam rzeczy, które może powiedzmy są w jakichś roboczych wersjach, ale to zawsze można do nas się zwrócić i my chętnie to może udostępnimy, nie na stronie, bo to za brzydkie, ale zawsze jesteśmy do dyspozycji. Więc to, co jest już zrobione, to jest do wzięcia. Czyli na przykład pakt, ta umowa, którą żeśmy podpisali, plus tam różne moduły, bo tam część się znalazła w, jestem w porozumieniu, część jest w umowie z wykonawcą, część jest jeszcze w umowie z inżynierem kontraktu na przykład. To wszystko jest dostępne. Jest taka metodologia obserwacji, którą myśmy przygotowali do tego, żeby jakoś sobie usystematyzować to patrzenie już na etapie realizacji inwestycji. I teraz co z tym można zrobić? Właściwie można to wziąć. Jeżeli sami Państwo by chcieli to sobie, że tak powiem, przetworzyć, to jest tu dowolność, że tak powiem. Plus do tego są różne podręczniki też, takie ogólne, opowiadające o całej tej koncepcji Paktu Uczciwości. Jeden zresztą przetłumaczył Urząd Zamówień Publicznych już ze 2 lata temu, sam z siebie, zanim w ogóle ten Pakt Uczciwości ruszył. To jest cenna rzecz, bo jest po polsku, ale jest sporo materiałów po angielsku. I teraz, jeżeli by te, tak powiem, zastane materiały nie wystarczały, no to my bardzo chętnie możemy po prostu pomóc, konsultując, opowiadając, przychodząc. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład wziąć ten pakt i sobie przełożyć go do jakiejś instytucji, na przykład jeżeli prowadzi dla niego jakąś usługę konsultingową, no to nam zależy na tym, żeby to funkcjonowało. Więc jeżeli ktoś widzi to jako inspirujące narzędzie, to po prostu my możemy dopowiedzieć to, czego się nie da wyczytać z dokumentów. Więc takie pytania nam się zdarzały do tej pory, no jak dotąd jeszcze nie ma jakiegoś powielenia. Znaczy tak w ogóle pewna prehistoria, mogę też powiedzieć, że tak w ogóle pierwszym takim podejściem do tego paktu to było w 2006 roku. Zresztą pan Maciej Wnuk się tym zajmował I wtedy był taki, jeszcze istniało Transparency International w Polsce wtedy chapter i tam był pomysł taki, żeby objąć paktami uczciwości w ogóle całą część zamówień na dostawę dla Ministerstwa Obrony. I ten pakt został przygotowany zresztą we współpracy z brytyjskim oddziałem Transparency International. I nigdy nie został, że tak powiem, wdrożony. I jak myśmy próbowali, myśmy robili ten pilotaż, ja próbowałem dotrzeć do tych danych i mi się nie udało. Nawet Maciej Wnuk tego nie odgrzebał u siebie.
Przepraszam, co do zasady, były to postanowienia podobne jak do tych, które teraz mamy?
Wydaje mi się, że były chyba, tak powiem, less sophisticated.
Tak
to nazwa. Znaczy ta umowa, którą możecie sobie Państwo ściągnąć, no ona jest duża naprawdę. Ja sam byłem zaskoczony, że myśmy coś takiego wydyskutowali z polskimi liniami kolejowymi.
Czyli jakby to jest na pewno w zasadzie zobowiązania cywilnoprawnego, że wykonawca bierze na siebie zobowiązanie do tego, żeby wdrożyć w tą politykę, to etyczne podejście.
Wkłada tam
całe jakby zobowiązania związane z tą etycznym aspektem wykonywania, jak rozumiem, bo to już jakby dotyczy tam wykonania bardziej, tak? Chociaż też jak rozumiem samego postępowania, tak?
Tak.
Chociaż nie do końca, bo czy Państwo składaliście tylko w ofercie, nie wiem, czy było jedza wtedy, było to postępowanie, tak? Ale jakby w ofercie składaliście też już zobowiązanie do tego, że już na tym etapie jesteście uczciwi, czy to jest jakby kwestia umowy dopiero na etapie wykonania?
Nie, to było, mieliśmy wdrożyć to w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, bo to jest procedura.
Aczkolwiek tu dodam, że są takie, jak powiem, modyfikacje tej koncepcji paktu uczciwości, że wykonawcy składają na etapie składania oferty już oddzielne od zobowiązań. I myśmy dyskutowali o takiej możliwości, żeby tutaj to było. Natomiast stanowisko PLK było takie, że jakby wymaganie dodatkowych jakichś załączników będzie prowokowało do protestów. Tak, więc myśmy poszli po prostu, żeby wbudować to wszystko w umowę, ale w innych państwach zrobili takie formuły.
Ja się w trakcie serwisu
Pytanie, co zrobić, jakby na przykład ktoś wygrał przetarg, tak? Znaczy miał najlepszą cenę, a miał niewdrożoną politykę. No to wtedy wygrywa kolejny kilkadziesiąt milionów droższy projekt, tylko dlatego z powodu takiego małego uchybienia formalnego, małego, dużego.
Aczkolwiek
to też chyba stało za rozważeniami, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale w ramach dobrych praktyk spółek giełdowych, które w 2016 roku przyjęte. Tam też podobno były takie dyskusje na temat tego, czy by nie wrzucić w ogóle do kryteriów oceny, jakby, żeby móc wykonawcom dawać więcej punktów za to, że oni posiadają procedury. Tam też się tego typu rzeczy przewijały, właśnie żeby na etapie w ogóle wyboru, tak? I chyba z tego względu, o którym rozmawiamy, wydaje mi się, że zrezygnowano, bo to się ostatecznie tam nie pojawiło, ale to też było dla mnie ciekawe, bo to jest jakby ten etap postępowania, tak? Znaczy wyboru, i tego, czy compliance możemy już właśnie na tym etapie rozwijać, bo na etapie wykonania to nie mam wątpliwości, tak?
Czekaj, a ja właśnie...
Ale jeszcze jedną rzecz Państwu...
Nie, może, bo ja tak oczywiście z punktu widzenia prawa konkurencji, bo te decyzje, które dotyczyły złamania prawa konkurencji, one, mogę się mylić, ale pewnie w 100% dotyczą sytuacji, kiedy... Znaczy decyzje UOKiK-u, tak? Sytuacji, kiedy firmy startujące w przetargu dogadywały się przed wystartowaniem albo w trakcie przetargu, ustawiały sobie ten przetarg, tak? Niezależnie od tego, co chciał zamawiający, one się umawiały. W tym przetargu wygrasz ty, czyli to było nie na etapie wykonania, tylko było wcześniej.
Znowu przetarg.
Tak.
A to jest...
I teraz moja taka wątpliwość jest taka, o ile ten program, o którym Państwo mówią, on wymaga od wykonawcy tej uczciwości, czy tych podwyższonych standardów, jak on już wygrał ten przetarg i teraz ma się grzecznie zachowywać, natomiast z mojego punktu widzenia prawa konkurencji, mnie niestety interesuje ten etap wcześniejszy, dlatego że samo wykonywanie umowy to już nie do końca z prawem konkurencji tam tu wyraniło, natomiast prawo konkurencji jest raniony w momencie, kiedy startuje trzech I wcale nie wygrywa najtańszy i najlepszy, tylko wygrywa ten, który gdzieś tam umówił się z kimś tam.
To ja już mogę coś dodać do tego.
Ten to ja jeszcze sobie
właśnie... Ale dodam, bo to może...
Ja tylko się rozszerzę. Korupcja, tak? To również jest ten etap, a nie późniejszy.
Znaczy też państwo... bo to może trochę wyglądać na piękno duchostwa, ale... ja generalnie mam sporo takiej satysfakcji z realizowania tego paktu, chociaż wiem, że nie jesteśmy, nie wiem, firmą detektywistyczną, nie jesteśmy, tak naprawdę ten nasz zespół to jest 5 osób, które monitoruje ten pakt i nie wszystkie, tak powiem, na 100% etatowo. Ale pewne rzeczy tam nam się udało podnieść, namierzyć. Może nie nazwałbym tego korupcją, ale takim bad governance w realizacji zamówień. Natomiast to, o czym pani mówi, tak jak wspomniałem, myśmy dyskutowali taką tą możliwość składania dodatkowych oświadczeń, żeśmy od tego odeszli, ale jednak pokłosie tego zostało, bo częścią umowy było też obowiązek złożenia przez wykonawcę już po wyborze oferty oświadczenia, które się stosuje w niektórych prawach zamówień publicznych. Zapomniałem, tu ma taką angielską ładną nazwę, ale generalnie wykonawca oświadcza, że złożył ofertę niezależnie, bez komunikacji, porozumień z wykonawcami. Tak, że złożył we współpracy, znaczy generalnie musi zadeklarować, że albo z kim współpracował, albo nie współpracował i że to, czy współpracował, czy nie współpracował, nie miało tam charakteru czynu nieuczciwej konkurencji. Jest tam kilka takich punktów, które dotyczą tego.
A jeśli złożył oświadczenie...
Jest to oczywiście deklaracja.
Wydaje decyzję, że rzeczywiście startował.
Ale zastanawiam się tak zupełnie prawniczo, ja nie jestem prawnikiem. Załóżmy, żeby doszło po nie w czasie do wykrycia, że była jednak zmowa tak, na tym przetargu. Zastanawiam się, jaką ma wartość dowodową, na przykład to, że potwierdzono nieprawdę też w tym oświadczeniu, czy to jest coś wspierające.
Czy na powinny być jakieś sankcje? Tak? Znaczy...
Takie oświadczenie już istnieje, bo każdy wykonawca przystępujący do przetargu składa oświadczenia o braku podlegania wykluczeniu z postępowania. Jedną z przesłanek wykluczenia jest zmowa przetargowa.
Tak,
tak. Więc no to i takie oświadczenie już w sposób bardziej ogólny, ale ono istnieje.
Więc myśmy też z tego względu uznali, że nie ma co tego powielać, natomiast jest ubogacona, że tak powiem, ta deklaracja już po podpisaniu umowy.
A jeszcze takie pytanie, rozumiem też jakby Państwa udział właśnie jako obserwatora, tak, i patrzenie, rozumiem, że to polega na tym, że Państwo braliście normalnie udział w pracach komisji, tak?
Tak, no to mogę od razu odpowiedzieć. A tak dobrze, to zaczekam na...
To rozumiem, że to też był ten taki wentyl bezpieczeństwa na etapie postępowania, zresztą tak przynajmniej to rozumiem, tak?
W ogóle myśmy mieli z tym dylemat, czy w ogóle brać udział jako członek komisji w ocenie, ponieważ to jednocześnie jest zobowiązanie po naszej stronie i tak naprawdę wzięcie odpowiedzialności za tą decyzję, nawet jeżeli się nie miało prawa głosu. Bo no, formalnie jesteśmy członkami komisji. Nie głosujemy, ale opiniujemy, no i co? I źle zaopiniujemy i później będzie, prawda, zarzut w stosunku do fundacji albo nie wiem, personalnie, właściwie personalnie do członków komisji, ale wiadomo, że to się rozszerza, no że źle zmonitorowali albo źle doradzili. No, ostatecznie przeważyły głosy za tym, żeby jednak wziąć w tym wziąć udział. I były dyskutowane też różne opcje. Jako być może nie stosuję terminologii prawniczej odpowiednio, ale tam jest chyba bodajże formuła konsultanta. Znaczy eksperta komisji.
Biegłego.
Słucham? Biegłego. O, biegłego, przepraszam. Że albo w formie biegłego, albo w formie członka. Okazało się, że ten biegły jakby rodzi jeszcze więcej problemów niż zwykłe to ograniczone członkostwo w komisji. I to zostało po prostu zapisane w porozumieniu z PLK-ą. I myśmy zostali powołani przez przewodniczącego zarządzeniem jego, że tak powiem, do grona członków komisji. Było ostatecznie nas 3 osoby. Ja konsultant prawny i konsultant techniczny.
Jako obserwatora wyłącznie.
Jako obserwatora, tak. I mieliśmy ciekawą przygodę po drodze, ponieważ w samym pakcie też są w stosunku do nas różne obowiązki, między innymi dotyczące konfliktu interesów, więc to idzie w obie strony. I jeden z tych punktów, taki w sumie dosyć oczywisty, dotyczył tego, że konsultant ani prawny, ani techniczny nie może jednocześnie brać udziału w postępowaniu dotyczącym nadzoru inwestorskiego na tą inwestycją. No i konsultant techniczny zaniedbał był. Zapomniało mu się i zgłosił, udzielił zasobów jako podwykonawca na tego inżyniera kontraktu. No i trwały jednocześnie dwa postępowania. No i musieliśmy go wyłączyć, że tak powiem, więc nie mieliśmy jednego członka komisji, na którym się tapie. No ale mieliśmy też konflikt interesów w drugą stronę, ale to nie mogę opowiadać.
Ale przećwiczone zostały.
Przećwiczone zostało w praktyce. Radziliśmy sobie w dwójkę. Całe szczęście to się akurat odbyło już na takim etapie, że tam właściwie były tylko kwestie prawne do omówienia, więc treść tych ofert została już zaopiniowana przez nas i tak dalej, więc można było go bez szkody odstrzelić.
Skoro pan już poruszył temat, to może pytanie, czy właśnie w ramach tej polityki compliance chodzi tylko o naruszenia tych regulacji etycznych, czy to obejmuje też jakieś inne aspekty działalności spółki, właśnie na przykład konflikt interesów możliwy z inżynierem kontraktu, państwo jako inwestorem, bądź jakieś inne kwestie?
To jest ujęte szeroko. To jest działanie, które może szkodzić spółce lub godzić w jej dobre imię.
Ja rozumiem też, tak jak normalnie jest systemem compliance, zupełnie niezwiązane z tym projektem, czy też z państwa działalnością zamówienia publicznych, tak? Bo to może być, nie wiem, kwestia zupełnie inna, nie wiem, że jest konflikt interesów gdzieś tam w spółce, w zarządzie, albo
ochrona środowiska, że coś tam
dokładnie,
się
stało. Tak, bo może to być na tym BHP.
Dokładnie.
Mobbing.
Co
do mobbingu, to tak naprawdę jest odrębna procedura.
I państwo już mieli przedtem, że tak powiem, to mobbingowo.
Także tutaj jest odrębna procedura jakby, bo już wcześniej została wdrożona. Także tutaj troszeczkę inny tryb. Ale jeśli chodzi o tych sygnalistów, no to tak jak powiedziałam, jest pojęcie z nadużycia, które się zgłasza, które jest bardzo szeroko rozumiane.
Tak, myśmy zdefiniowali to pojęcie nadużycia. Ono jest w umowie z wykonawcą.
Tak szkodzi w spółce lub dobremu imieniu spółki. To jest mniej więcej tak ujęte w formie klauzul generalnych.
Tak, no, tak nawet patrzę. Nadużycie mam. Nadużycie jest każde niezgodne z prawem lub z postanowieniem niniejszej umowy działanie, którego celem jest uzyskanie należnych korzyści majątkowych, osobistych lub biznesowych, w szczególności czy kupstwo, zmowa, przetargowe wymuszenie, defraudacja środków pieniężnych, defraudacja zasobów innych aktywów, składania nieprawdziwych oświadczeń, oszukańczą sprawozdawczość, finansową działanie w sytuacji konfliktu interesów. Plus do tego jeszcze w tym, tak powiem, schemacie tej polityki, tam są te kwestie dotyczące wizerunku.
Tak, czyli tutaj mogę przeczytać definicję nadużycia z polityki. Rozumie się przez to wszelkie działania bezprawne lub inne działania podejmowane w każdym aspekcie działalności spółki, w szczególności dotyczącej działalności operacyjnej, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, naruszające przepisy prawa lub obowiązujące w spółce procedury, których rezultatem może być powstanie szkód lub strat po stronie spółki.
I rozumiem, że państwo nie żałują.
Jeszcze nie.
Jako wykonawca, że podpisaliśmy, musimy to teraz i żałujemy, bo jest ten problem. Rozumiem, że jest. Wszystko jest w porządku, tak?
Wszystko jest w porządku. Tak jak powiedziałam, my to jakby jeszcze w umowach podwykonawczych zawarliśmy.
I przenoszą to państwo, transferują w dół.
Tak. I też nie ma żadnego problemu, bo szczerze mówiąc, tutaj się baliśmy, że może być jakiś problem, że podwykonawca może zgłosić zastrzeżenia co do takiego zapisu, bo dla nich to jest też nowość. Ale nikt nam tego nie zgłosił, nikt nie powiedział, że nie podpisze umowy, bądź nikt nie chciał nawet zmieniać zapisów, które są jakby przez nas zaproponowane we wzorach umowy podwykonawczej.
A Państwo to jakoś monitorują? W sensie, że okej, podpisałem, ale co tam, podpisałem, nie? Znaczy, ale tak Państwo rzeczywiście monitorują, że podwykonawcy wdrażają te zobowiązania.
To my będziemy też się dopytywać o to.
Tak, jeszcze roboty tak naprawdę nie ruszyły.
Okay. Czyli wszyscy mają jeszcze te 30 dni, żeby tam się ogarnąć.
Aczkolwiek tak, znaczy no, byłoby dobrze, gdyby wykonawca sam oczywiście to monitorował. Aczkolwiek to jest też nasza rola, żeby się o to upomnieć i zobaczyć, jak to jest z tym podwykonawcą.
W ten sposób można skuteczność wyegzekwować, tak. Prawda? Że pytając, a co zrobiłeś?
Tak, to bardzo trudny aspekt, jakby monitorować w ogóle skuteczność takich systemów. A jeszcze bym pytała, żeby dobrze zrozumieć. Rozumiem, że obowiązek wdrożenia tej polityki dotyczy tylko wykonawcy głównego. On jakby już nie dotyczy podwykonawców, bo już nie mają jakby w ramach tej umowy, na nich się nie rozpościera obowiązek wdrożenia.
No, rozpościera się.
Czy to jest tak, że wy jakby macie ogólną klauzulę w umowie dotyczącą tego, że oni mają działać uczciwie i tak dalej, czy też jakby na nich jest przełożone w dół bezpośrednie zobowiązanie do tego, że oni powinni zrobić to samo, czyli u siebie też
na nich jest przełożone, ale generalnie co do zasady, jeśli my zawieramy umowę z podwykonawcami, to ona jest bardzo podobna do tej umowy głównej.
No jest punkt, że podwykonawcy będąc osobami prawnymi działającymi w imieniu podmiotu są zobowiązani do przyjęcia własnych wewnętrznych zasad ochrony sygnalistów.
Ale rygory tam?
Myśmy się zastanawiali nad sankcją. Nie, oczywiście.
Ja się ciągle te rygory pytam, bo naprawdę opowiadanie w sensie rzecznik, to by dekalog wystarczył, tak?
No to oczywiście. No.
Ale jedno z tych przekazań.
Myśmy się zastanawiali nad sankcjami na przykład.
Kara umowna czy co?
Tak, no nad karami umownymi. No powiem tak, no nie ma kar umownych. Więc przepraszam, mogliście tego nie zrobić i byście się narazili na ostracyzm, ale co myśmy, pamiętam z negocjacji treści tego paktu, był wniosek taki, to było, no myśmy właściwie pół roku ten pakt dyskutowali, więc był bardzo dobry prawnik ze strony Polskich Linii Kolejowych, naprawdę byłem pod wrażeniem, znaczy PLK tu bardzo profesjonalnie do tego podeszła, po naszej stronie zresztą też mieliśmy wtedy dobrego prawnika. I na przykład wokół tych kar umownych była dosyć długa dyskusja i oni nawet przychylili się do tych kar umownych, tylko myśmy stwierdzili, że
to nie o to chodzi.
Znaczy to nie o to chodzi trochę. Poza tym wyegzekwowanie tych kar umownych, znaczy myśmy trochę pragmatycznie do tego podeszli, bo nam zależało na tym, żeby pójść z tym pilotażem, znaczy żeby zobaczyć w ogóle, bo on mógł się skończyć tak naprawdę na etapie przetargu. Jeżeli by na przykład nie było OFE, nie było wykonawców, jeżeli byłyby protesty, PLK też mogło się z tego wycofać, tak naprawdę powiedzieć, że nie wiem, z tego powodu ma jakiś kłopot. Prawdopodobieństwo było małe, ale myśmy brali to też pod uwagę. Chcieliśmy, żeby jednak to poszło w dalszych etapach. I myśmy ostatecznie też z tego powodu, żeby nie generować ryzyka tych protestów związanych z karami umownymi, nie obarczyli tego tą sankcją, ale też i z tego powodu, żeśmy sobie wyobrażali, no dobra, no jeżeli chcemy przetestować ten pakt i nawet będą te kary umowne i nawet będzie naruszenie, no to w jakim czasie my wyeksponujemy tą karę umowną? Znaczy ten pilotaż się skończy, a proces o kary umowne, tak, a sąd się nie skończy, więc żeśmy stwierdzili z takiego czysto projektowej perspektywy, że lepiej nie generować dodatkowego ryzyka dla tego
paktu. Znaczy, jak jest nieprzestrzegane prawo, to jeszcze gorzej niż by było, w ogóle nie było, tak? Bo jeżeli są sankcje, to nie można zrezygnować potem, tak? To te sankcje trzeba egzekwować, tak? Bo jeżeli nie ma sankcji, to jest czysta sytuacja, natomiast uważam, że jeżeli są sankcje i one są nieegzekwowane, to jest demoralizujące, tak? Nie może tak być, że są sankcje i nikt tego nie... Więc tu się trochę z Panem zgadzam, natomiast z tej praktyki walkingu ja mogę powiedzieć tak, że ja byłam też dużym takim zwolennikiem wprowadzenia tych miękkich wezwań i rzeczywiście lwia część przedsiębiorców, jak im się pisze, weź się czeku, ogarnij, bo stosujesz klauzule takie, które nam się nie podobają i to oni Duża część mówi, dobrze, przepraszam, nie wiedziałem. To jest naprawdę wiedza specjalistyczna. Nie wszyscy prawnicy się na tym znają, co dopiero ludzie, którzy nie są związani z prawem. Więc miękkimi działaniami to można załatwić. Ale część jest taka, że dopiero wtedy, jak mają wszczęte postępowanie formalne i wisi nad nim to, że jednak do 10% przychodu ta kara może być nałożona, to dopiero wtedy są skłonni do rozmów. No właśnie. I stąd jakby moje to pytanie o te sankcje, że rozumiejąc Pana sposób myślenia, to wydaje mi się, że może jednak warto no trochę postraszyć, żeby przynajmniej na początku podwyższyć ryzyko, tak? Bo w tej chwili tak wszyscy, fajnie, że Państwo pilnują tego, tak? Ale to wynika z Państwa dobrej woli i fajnie, że na uczciwego trafiło. No, gdyby było coś takiego, że... No, chcę być miła, tak? Natomiast
domniemanie niewinności jest.
Znaczy ja powiem tak, znaczy mówię, no to jest pilotaż, więc my musimy też komisji powiedzieć o tych różnych naszych dylematach. Ja na końcu to ja się z Panią zgadzam. Znaczy, no, ja powiem to tak w raporcie, że no myśmy przyjęli taką formułę z takich takich powodów, ale generalnie rekomendujemy jednak usankcjonowanie tego. Więc jeżeli komisja stwierdzi, bo oni sobie wyobrażają, że być może będzie to na przykład jakiś wymóg w stosunku, może nie do całego rynku, ale na przykład do jakiegoś typu zamówień w tym kierunku, to ewentualnie wyniki tego pilotażu zmierzają, więc jeżeli by to miało przybrać taką formę, no to od nas otrzymają taki sygnał, że jeżeli tak, no to jednak to powinno mieć sankcje.
Przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, ale odnośnie właśnie tych sankcji. W związku z tym, że my, jako wykonawca w kontrakcie głównym, nie mamy żadnych sankcji za niewprowadzenie dokumentów, za niewprowadzenie polityki zarządzania etycznego, to my też nie mogliśmy, teoretycznie mogliśmy, praktycznie byłoby to bardzo trudne, żeby przerzucić sankcje na naszego podwykonawcę. Dlatego, że po pierwsze umowa podlega zaopiniowaniu, bo jest zgoda na podwykonawcę, inwestor wyraża zgodę, a po drugie obecnie mamy rynek podwykonawcy. Więc teraz podwykonawcy rządzą tym i narzucanie im kar umownych w związku z tym mogłoby się skończyć.
Jeżeli miałaby pani podwykonawcę na przykład.
Albo miałabym za dużo wyższą cenę, bo to jest to też koszt.
To są koszty.
Ja może dam jakiś taki drobny dwa przykłady, jak ten pakt tam zadziałał, nie zadziałał. Czyli to jest jakieś... z jednej strony pokazuje potencjał, z drugiej strony jest to jakaś porażka. No, na przykład myśmy na etapie składania ofert sygnalizowali, że można byłoby poprawić procedurę w ogóle w całą przetargową w PLC. No, na przykład publikowanie pytań nie z odpowiedziami, tylko na bieżąco pytań od wykonawców, co by raz, że uchroniło przed powtarzaniem po raz 50 tych pytań, dwa, że wrażenie, że to po prostu w ogóle buduje większe zaufanie do tej całej procedury. Było mnóstwo rozbieżności między dokumentacji przetargowej, między PFU a SIFS-em, a bez opinii środowiskowej ten przetarg ruszał, tylko na raporcie. Więc myśmy już sygnalizowali, że to będzie generowało roszczenia na dalszych etapach. Więc różne rzeczy żeśmy podnosili, że może nawet warto na przykład opóźnić ten przetarg,
a zrobić go lepiej
niż później się pakować w jakieś problemy. Nie zostało to niestety na tym etapie wzięte. Część została zadeklarowana, że a do następnych przetargów być może. Więc to były takie kwestie, ale których nikt nie podnosi, bo myśmy na przykład uczestniczyli też w forum inwestycyjnym. To jest takie miejsce dyskusji, które PLK stworzyła, że tak powiem, żeby z wykonawcami na tym rynku ustalać jakieś standardy, co też jest jakimś ciekawym rozwiązaniem compliance'owym de facto. Ale tam wiem, że to nie było podchwycane. Myśmy też zwracali uwagę na to kryteria oceny. Tylko my nie mogliśmy zareagować, bo nie mieliśmy dostępu do na etapie przedprzetargowym po prostu. To mogę tylko wspomnieć, że myśmy się zrzekli tego, ponieważ wewnętrzne reguły dotyczące poufności wewnątrz PLK były tak wygórowane, że po prostu zarząd fundacji powiedział, że oni nie chcą ponosić ryzyka za jakieś ewentualne naruszenia tajemnicy. Tak, myśmy musieli podpisywać jakieś tonę zobowiązań pod milionami kary i żeśmy stwierdzili, że już po prostu w tym natężaniu różnych działań no nie będziemy się pchać, ale zwracaliśmy uwagę na przykład na te kryteria pozacenowe, no, które de facto były bez sensu tak naprawdę. No,
nie są pozacenowymi.
Tak, no, to w ogóle jest ciekawe takie pytanie z zakresu też takiego compliance tak naprawdę. No, czy wprowadzenie wymogu stosowania kryteriów pozacenowych tak naprawdę sprzyja etyczności, czy nie sprzyja? No, jeżeli już je mamy, no to w jaki sposób powiem tak konstruować te kryteria, żeby one nie były jakieś pozorne, a z drugiej strony...
To sama cena się nie obroniła w przetargach, tak. Więc zdecydowanie coś musi być jeszcze oprócz ceny, bo sama cena jako kryterium...
A tak a propos kar, to myśmy się spotkali z taką praktyką, że kryterium pozacenowym jest to, który wykonawca zaakceptuje najwyższą wysokość kary. Dostaje punkty w postępowaniu. To już są takie.
No nie, to.
Naprawdę.
Tak,
są nie, takie.
Ja też są spotkane.
Nie, to śmiech
nas. Naprawdę. Po my nie mamy jeszcze tej praktyki pozacenowych kryteriów. I że to są tak formalne kryteria, które zupełnie jakby odbiegają od idei tego, czemu to ma sprzyjać, tak? Jak nie wiem, powiedzmy, nie wiem, koszt kilometro godziny utrzymania, powiedzmy, nie wiem, potem tego pociągu czy tam czegoś, to już ma sens, no bo kupuję Mercedesa albo kupuję Fiata, nie? Fiat mi się spisuje co godzinę, tak? A Mercedes jest szansa, że go nie muszę naprawiać, tak? I teraz pytanie, suma summarum, co jest tańsze? I chyba to do tego powinno zmierzać i tu przykłady z zagranicy myślę, że są dla nas dobre, ale jeszcze dużo chyba przed nami, żeby to wdrożyć.
A proszę powiedzieć, czy to był jedyny projekt chwalebnie zakończony i mają Państwo...
Jeszcze nie jest zakończony.
W tym sensie, że jakby jest już wybrany wykonawca i teraz będziemy to jakby monitorować, tak?
Spośród tego całego, tych 11
tak,
państw?
Czy Komisja Europejska jeszcze coś sobie pokazała, czy tylko to?
We Włoszech oni akurat mają chyba 3 w ogóle te pakty testują. Mają większą korupcję niż my. Do tego komisja takich obdarzyła tymi pilotażami i tam wszystkie inwestycje już są, to są te pakty podpisane. Akurat dosyć taki trudny. Tak. Nie, ale naprawdę, to jest właśnie Kalabria. Jest jakaś inwestycja w taki ośrodek. Nie, tam są takie spore pieniądze, ale tam są...
W sensie sektora śmieciowego.
A, nie, akurat śmieci nie. Tam archeologia, kultura, tego typu rzeczy. I jeszcze są chyba dwa kraje, w których udało się to dopiąć, ale są też kraje, na przykład Portugalia, w której w ogóle jeszcze paktu nie wynegocjowano, mimo że 2 lata minęło.
Super, profesjonalnie to też
idę. Są dosyć oporni na przykład tam zlecający, więc w Polsce w ogóle naprawdę i rząd, i jeden, i drugi, i Polskie Linie Kolejowe zaakceptowały, ja byłem zdziwiony, szczerze mówiąc.
Jak Państwo uważacie, bo jakby mówiliśmy o tej multiplikacji tego, tak, czyli jakby tego, że zamawiający mogą to sobie jakby skorzystać z tego, co wypracowaliście. Natomiast z punktu widzenia Państwa, czy jakby orientujecie się, czy jest chęć przełożenia tego, co wypracowaliście, na przykład właśnie do koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. To gdzieś tam w koncepcji chyba się pojawia, ale czy sądzicie, że to może się gdzieś jakby przełożyć na przepisy prawa? Nie bym była taki szczegółowy jak wy,
ale... Bo to znaczy, jak jest możliwość, że się komuś patrzy na ręce, no to automatycznie wzrasta obawa przed tym, żeby tam coś zamować. Tak? W związku z tym mnie się bardzo podoba, że w tym pakcie jest to poszerzenie jakby możliwości, że ktoś może mieć dostęp do informacji czy monitorować to. To jest generalnie chyba dobry kierunek, więc może by To ja to próbować podrzucić ministrowi Haładejowi tam.
Tak, znaczy to jest jedna rzecz, uważam. Chociaż myśmy na przykład rozważali, bo były różne u nas formuły obserwatorów, tak powiem, byli zewnętrzni. Byli ci komisyjni obserwatorzy, później były w prawie zamówień publicznych ci, których się wybrało z listy, już zapomniałem, jak się tam, oni się jakoś ładnie nazywali. I to wszystko tak średnio działało, z tego co wiem. Tu jest trochę inna formuła, bo tutaj się zakłada, że tak powiem, społeczeństwo w szerokim sensie może się jakoś zmobilizować. Czyli może, nie wiem, na przykład zrzeszenie ludzi, którzy się zajmują, nie wiem, na przykład inwestycjami kolejowymi, zebrać. Uważam, że w ogóle, znaczy to jest do rozważenia formuła. W ogóle podpisywanie takich dodatkowych porozumień uważam, że mogłaby zostać stworzona furtka. Znaczy wiadomo, że jeżeli to nie jest obligatoryjne, to prawdopodobnie będzie omijane, ale no, bym jednak liczył na jakąś tam refleksyjność.